wczorajszym orędziu prezydent Andrzej Duda. Przypomnijmy, że w roku 2025 Polska obejmie prezydencję w Unii Europejskiej i tam będziemy chcieli pewnie forsować rozwiązania dla nas korzystne. Zaczynamy poranek wnet. Razem ze mną dzisiaj jest Małgosia Kleszcz, Konrad Tomaszewski, Daniel Chybowski i Jakub Węgrzyn. Mogą Państwo nas oczywiście także oglądać, nie tylko słuchać, nie tylko jesteśmy w radiu, ale również na portalu YouTube. Wczoraj w nocy po godzinie drugiej dotarła do nas smutna i bardzo niepokojąca informacja. Mówię o wysadzeniu hydroelektrowni w Nowej Kachowce. Pod wodą znalazło się ponad 1300 budynków na zachodnim brzegu Dniepru. Jak dzisiaj wygląda ta sytuacja, a przede wszystkim jak wygląda sytuacja w elektrowni w Energodarze? O to zapytamy za kilka chwil Dmytro Antoniuka.
Wojna w Ukrainie.
Dzień dobry, Dmytro, witam cię bardzo serdecznie.
Witam państwa serdecznie, tak.
To może na początek, jak władze ukraińskie informują na temat Nowej Kachowki, ale przede wszystkim, czy już wiemy, kto odpowiada za to, co się stało w hydroelektrowni?
Dla nas nie ma żadnej wątpliwości, że odpowiada za to Rosja i o tym mówiono było dzisiaj w nocy w posiedzeniu ONZ. Nasz przedstawiciel, pan Kislica, o tym otwarcie mówił i chociaż z innej strony też Rosja oczywiście oskardza o wysadzenie tej tamy Ukrainy. No Rosja oskarża Ukrainę też i o Bucie, o Irpiń, o Borodziance, o wszystko, o Mariupol, o wszystkich tych zbrodniach, których sama dokonała. Ona zawsze oskarża innych, zawsze oskarża Ukrainę w tym wypadku. Także dla nas nie ma żadnej wątpliwości i na to dowodem jest na przykład też film, który można obejrzeć w internecie, gdzie widać, jak wysadzona jest w powietrze ta tama w nocy. Po prostu film z kamer spostrzeżenia. Widać, jak w nocy ona jest wysadzona przez wybuch. Rosja mówi o tym, że to tama była zniszczona przez ukraińskie samoloty. Z samolotów zrzucono rakiety i tak dalej. To jest niemożliwe jedną rakietą wysadzić tamę. A był jeden tylko wybuch, o tym też donoszą ludzie, które słyszeli ten wybuch i o tym mówili policji ukraińskiej. Także i ten filmik też polecam jego obejrzeć. Także nie ma, też jeszcze przypominę Państwu, że tama była pod kontrolą okupacyjnych wojsk rosyjskich. Także nie ma żadnej wątpliwości, kto to zrobił. Chociaż przykro, że na Zachodzie jeszcze to jakoś kwestionują, że mówią, no cóż, my jeszcze nie możemy powiedzieć, że to na 100% była Rosja, ale
kto kwestionuje, kto tak mówi?
Tak mówią na przykład media amerykańskie, niektóre. I niektóre przedstawiciele też amerykańskiego establishmentu politycznego.
Chyba w Europie nie ma co do tego wątpliwości, kto to zrobił. Chodziło mi o to, że pojawiły się informacje, że zrobiła to jakaś jednostka zmotoryzowana, że już są dokładne namiary, że mówiły o tym przedstawiciele ukraińskich władz, dokładnie która jednostka rosyjskiego wojska tego dokonała.
Tak, my mamy już informację, kto to dokonał i kto oddał rozkaz na to. Także my mamy taką informację. Chociaż ta informacja jeszcze nie była chyba oficjalnie opublikowana w mediach ukraińskich, ale taka informacja już jest. Otóż zrobiła to Rosja, nie ma żadnej wątpliwości. I jakie skutki? Woda nadal przebywa. Woda nadal przebywa. Zatopione są dwie dzielnice w Chersoniu. To dzielnicy Korabiol i Ostrów, albo Wyspa. Ludzie stamtąd ewakuowani. Są też dramatyczne zdjęcia, filmiki z tym, jak ewakuują i jak ludzi, tak i zwierząt stąd. Już jest społeczna organizacja, która nazywa się You Animals, już wczoraj wyjechała tam, żeby ratować dzikich zwierząt, bo już jest wielu filmów o tym, jak na przykład bóbr bierze w rozpaczu, biegnie w rozpaczu w ulicami Chersonia albo jeszcze gdzieś i tak dalej, i tak dalej. Takich zwierząt też trzeba ratować.
To na pewno jest bardzo ważne. Ile osób, Dmytro, zostało ewakuowanych na tę chwilę? Ile miejscowości jest zatopionych teraz, na dziś, na ten moment?
Jak powiedziałem, dwie dzielnice w Chersoniu i ponad 1000 km2 na prawym brzegu Chersonszczyzny. W ewakuowanych osób jest ponad 1000. Nie ma informacji o zabitych osobach.
To te najświeższe informacje, a jak wygląda sytuacja związana z elektrownią w Energodarze, bo to jest chyba też element, który spędza sens powiek nie tylko Ukraińcom, ale Europejczykom, i nad tym się zastanawiamy, jak te działające reaktory w elektrowni w Energodarze i tutaj ich chłodzenie, bo to nad tym się najbardziej zastanawiamy, o tej katastrofie ekologicznej, która wisi gdzieś w powietrzu.
Dziękuję za zapytanie. W elektrowni bloki atomowe, nuklearne nie działają, ale potrzebują tak chłodzenia. I chłodzenie musi być w ciągu kilku miesięcy, jeżeli w ogóle ta elektrownia zostanie ostatecznie w ogóle wyłączona z pracy. Wczoraj przewodniczącej ukraińskiego Energoatoma w firmy, organizacji, która opiekuje się elektrowniami atomowymi w Ukrainie, powiedział o tym, że nie ma na razie zagrożenia bezpośredniego w Energodarze dla Zaporowskiej Atomowej Elektrowni, dla chłodzenia jej niedziałających, ale potrzebujących chłodzenia reaktorów. Tam jest kilka pojemników z wodą. Teraz te pojemniki z wodą są pełne wody. I woda jest po prostu oszczędzona, ale nawet, jak powiedział pan Kotin, nawet jeżeli nie będzie w ogóle wody w zbiorniku Kachowskim, a takie są takie prognozy, że tam nie będzie i że poziom wody może być niżej 12 metrów głębokości, a dla innych rzeczy to jest bardzo negatywne w Ukrainie, to nawet w takim przypadku elektrownia będzie nadal chłodzona. Jeżeli nie będzie wody z Dniepru, to woda będzie dostarczona z specjalnych jeszcze źródeł, które tam są i które tam robią w tej chwili. Najważniejsze, powiedział Kotin, i o tym też powiedział przewodniczący Międzynarodowej Agencji Atomowej Manuel Grossi, że najważniejsze, żeby te pojemniki, w których jest woda dla chłodzenia elektrowni, nie byli uszkodzeni przez działania wojenne.
Czy jest jakiś poziom krytyczny, jeżeli chodzi o właśnie o poziom wody, który ona może osiągnąć? Czy ten poziom krytyczny jest już za nami?
Nie, ten poziom krytyczny nie jest jeszcze za nami. Woda spadła bardzo w tym zbiorniku. Krytyczny poziom jest poniżej 12 metrów głębokości. Jeżeli będzie taki poziom wody w Dniprze, to doprowadzi do ekologicznej katastrofy. Nie tylko ekologicznej, a i do gospodarczej, ponieważ stamtąd biorą wodę fabryki, które produkują stal i inne rzeczy w takich miastach jak Marganiec i Nikopol i jeszcze innych miastach. Już jest informacja o tym, że mogą być problemy z dostarczaniem pitnej wody do Krzywego Rogu i do innych miast w obwodzie Dniepropetrowskim i w obwodzie Zaporowskim. Też zalane teraz tysiące kwadratowych kilometrów i jeszcze więcej będą zalane wodą tysiące kwadratowych kilometrów z ziemi w rolniczej. Kiedy woda spadnie, to według prognozów ekologów to może doprowadzić w przyszłym roku do strasznej posuchy, bo teraz kanale, którymi podają wodę dla melioracji pól, dla melioracji tej ziemi, oni też są uszkodzeni albo zniszczone. Także wszystko to w sumie po prostu już my widzimy skutki, straszne skutki tej katastrofy.
Mówi się także o wycieku oleju do wody. Mówi się także o tym skażeniu ekologicznym. Na jakim to jest teraz etapie? Czy to się zwiększyło i przede wszystkim jakie mogą być kolejne skutki?
Tak, to zwiększa się z każdą godziną, ponieważ zalewa też oprócz prywatnych mieszkań, zalewa też i jakieś fabryki i stamtąd też wycieka olej. Także dla ekologii, dla Morza nawet Czarnego, to jest bardzo, bardzo negatywnie. My już też mówimy o tym, że i ryby będą umierać i cała ekologia może być doprowadzona do zniszczenia w tym regionie.
Powiedziałeś, Dmytro, o fabrykach. To powiedzmy, że w wyniku tych zniszczeń, przynajmniej na razie mamy takie informacje, że trafiło 150 ton oleju maszynowego. Istnieje zagrożenie wycieku kolejnych 300 ton tej substancji. A o jakich fabrykach mówisz przede wszystkim? Które są,
o fabrykach w Chersoniu na przykład.
Które to powoduje. Co one produkują? Mówiłeś o stali, co jeszcze?
Fabryki produkujące stal znajdują się na prawym brzegu Dniepropetrowskiego obwodu i znajdują się na takim poziomie, gdzie oni nie mogą być zalane. Stamtąd olej nie może trafić do Dnipru. Oni po prostu biorą wodę dla chłodzenia swoich procesów technologicznych. I ponieważ poziom wody w tym zbiorniku jest coraz mniejszy, to dla nich jest większy problem dla bierzenia wody dla chłodzenia. Natomiast olej, który trafił w wodę, był z zniszczonej tamy, ze zniszczonej tamy w Nowej Kachowce. Ale poniżej tej zniszczonej tamy znajdują się też inne przedsiębiorstwa, inne też
fabryki, czy nie?
Fabryki, które znajdują się na przykład też w Chersoniu i innych miastach, jak na przykład Oleszki, w Hola Prysteń, które znajdują się na lewym brzegu w Dnipru, oni już są zalane i to też może jeszcze zwiększyć niebezpieczeństwo ekologicznej katastrofy.
I na koniec jeszcze pytanie, bo to jest też bardzo niepokojące, że w momencie ewakuacji mieszkańców Rosjanie otworzyli ogień. Gdzie ten ogień był otworzony? Gdzie ostrzeliwali tych ewakuowanych?
W Chersoniu, w obwodach Ostrów i Korabel. Tak, podczas ewakuacji Rosjanie po raz kolejny ostrzeliwali Cherson i dwóch policjantów są rannych wobec tych ostrzałów. Także Rosja absolutnie nie przystanie z ostrzałami prawego brzegu Chersonia i oprócz tego nawet próbuje wrzucić swoje grupy dywersyjne sankcyjny pod niby jak to uciekinierzy z lewego brzegu, z tej powodzi. I już wiemy, że takich Rosjan my aresztowaliśmy na prawym brzegu, tam gdzieś w Chersoniu albo pod Chersoniem.
Bardzo dziękuję za tę korespondencję, Dmytro Antoniuk. Na pewno jeszcze dzisiaj usłyszymy się na antenie Radia Wnet, bo te informacje będą do nas cały czas spływać. Bardzo dziękuję.
Dziękuję wzajemnie.
A godzina 7:32 na naszych zegarach. Za kilka chwil rozmowa z panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem, który opowie nam o skutkach militarnych tego, co wydarzyło się w Nowej Kachowce. A my patrzymy na kartkę z kalendarza. Dokładnie w roku 1940 urodził się Tom Jones, właściwie Sir Thomas Jones Woodward, piosenkarz, gitarzysta, prezenter telewizyjny, aktor. Dzisiaj obchodzi swoje 83. urodziny i może z nami utwór It's Not Unusual za kilka chwil.
Po reklamie.
I trwa poranek w Radiu Wnet, godzina 7:35. Jeżeli chodzi o sprawy związane z Nową Kachowką, to różne teorie pojawiają się na ten temat. Niektórzy mówią o tym, że Rosjanie po prostu chronią swoją zachodnią flankę, zalewając dolny bieg Dniepru, ale pojawiły się też informacje, że wysadzenie w powietrze, uderzenie tylko w Ukraińców, ale też w Rosjan, którzy okupują lewy brzeg rzeki w tym regionie, ponieważ woda zalała, może czego się nie spodziewali ich pozycje, okopy i umocnienia. Jaki więc sens miał ten ruch? O to będę chciała zapytać naszego gościa, pan generał Waldemar Skrzypczak, który jest byłym dowódcą wojsk lądowych. Mam nadzieję, że mamy połączenie już z panem generałem. Ale chyba jeszcze nie. W każdym razie te informacje, które do nas napływają cały czas, są niepokojące. Jak słyszeli państwo, co mówił Dmytro Antoniuk, że to wysadzenie elektrowni było bardzo niebezpieczne. Czy my się już słyszymy? Pan generał Waldemar Skrzypczak jest z nami.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, panie generale. No to na witam początek panią. Oczywiście pytanie związane z tym, co się wydarzyło. Jaki sens miał ten ruch zarówno dla Rosjan przede wszystkim, bo okupują oni lewy brzeg rzeki w tym regionie. Woda zalała też ich pozycje, okopy i umocnienia. Dlaczego zdecydowali się na taki, można powiedzieć, chyba trochę desperacki ruch?
Znaczy, generalnie Rosjanie od dłuższego czasu przygotowali się na ten ruch. Przypomnieć wypada, że oni już w kwietniu ubiegłego roku zaporę w Kachowską zaminowali w obawie przed tą ofensywą armii ukraińskiej, która miała miejsce na przyczółku chersońskim. Oni byli gotowi do wysadzenia cały czas. Oni obawiali się działań armii ukraińskiej na tym kierunku, czyli że Ukraińcy będą mieli zamiar pokonać, sforsować rzekę Dniepr i uderzyć w kierunku na Krym. I to, co się stało dwa dni temu, wysadzenie zapory, ma osłonić lewe skrzydło armii rosyjskiej, która się w tej chwili przygotowuje do obrony przed uderzeniem z kierunku Zaporoża w kierunku na Krym. Oni w ten sposób wyłączyli ten kierunek operacyjny jakby z działania i prowadzenia szerokich operacji przez armię ukraińską. Na tym kierunku te zadania spowodowały to, że Dniepr się rozlał, jest szybki nurt, jest trudny do pokonania przez wojsko operacyjne, nawet wozami bojowymi, które nie pływają w nurcie rzeki przekraczającym prędkość 7 metrów na sekundę. A zatem w tej chwili na tym kierunku mogą działać tylko oddziały wojsk specjalnych armii ukraińskiej, na podobieństwo takich działań, jakie prowadzone są w Białogardzie, czyli działania rajdowe, działania likwidujące punkt oporu armii rosyjskiej. Rosjanie przewidywali tego, że te tereny będą zalane, wycofali swoje wojska na wyższe partie terenowe, żeby uchronić przed zatopieniem, i oni w tej chwili liczą się z tym, że ta woda będzie jeszcze przez 8 do 10 dni utrudniała działanie wojsk ukraińskich, ponieważ powstają grzęzawiska, powstają zatopienia, mandry się napełniły wodą. W związku z tym ten teren przez kilka najbliższych dni, nawet może tygodni, będzie trudny do pokonania przez armię ukraińską. Rosjanie tym ruchem zabezpieczyli swoje lewe skrzydło tych wojsk, które broni się w rejonie Zaporoża.
Tak, powiedział pan, panie generale, że to spowolni Ukraińców o jakieś 8-10 dni, to co zrobili Rosjanie, a co nastąpi po tych kilkunastu dniach, jak pan sądzi?
Znaczy, generalnie ja mówię tylko, panie redaktor, o tym kierunku. To ten kierunek jest włączony na te 8-10 dni.
Czyli gdzie będzie przeniesiona teraz ofensywa?
Generalnie ofensywy na razie jeszcze moim zdaniem nie ma. To, co robią Ukraińcy, to jest wstęp do ofensywy, czyli prowadzą działania, tak zwane operacje maskowania operacyjnego. Uderzają w tej chwili większymi siłami niż uderzali dotychczas na kierunku zaporowskim, na kierunku północnym w rejonie Łymania oraz Bachmutu. Bachmut to jest w ogóle odrębny temat. Uderzają większymi siłami celem zlokalizowania luk w ugrupowaniu obronnym armii rosyjskiej, wrażliwych miejsc w ugrupowaniu armii rosyjskiej, takich miejsc, które pozwolą im rozpocząć ofensywy, ale już wtedy siłami dużo większymi, te, które są przygotowywane do tej operacji. Do tej pory wszystkie te wojska, które były przygotowywane między innymi w oparciu o sprzęt Zachodu, one jeszcze stoją w odwodzie, stoją gotowe do użycia. Żeleński dał dowódcom polowym już zielone światło na tą operację, ale oni jeszcze czekają na to, co się wydarzy na froncie, bo powtarzam, oni prowadzą maskowanie operacyjne, szukają słabych miejsc w ugrupowaniu armii rosyjskiej, żeby móc to kluczowe uderzenie wykonać. Mi się wydaje, że około połowy czerwca to nastąpi, ponieważ to jest wystarczający czas, żeby Ukraińcy mogli zlokalizować te miejsca, które są wrażliwymi w obronie armii rosyjskiej, i Ukraińcy będą odpowiednio wcześniej niszczyli odwody armii rosyjskiej, logistykę armii rosyjskiej na tych kierunkach, na których wykonają to główne uderzenie. Na razie nie ma symptomów tego zmasowanego uderzenia na odwody i na logistykę na jakimś wybranym kierunku, bo w zasadzie w tej chwili Ukraińcy uderzają na każdym kierunku, zatem trzeba czekać na to zmasowane uderzenie na tym kierunku, który Ukraińcy wybiorą jako ten, na którym rozpoczną tą kontrofensywy siłami, które trzymają nadal w gotowości.
Czy przez taki ruch, panie generale, Władimir Putin i wojsko rosyjskie nie pokazało nieco strachu i tego, że się boją właśnie ofensywy ukraińskiej?
naturalnie, że tak, oni są przerażeni, bo po pierwsze, wie pani, oni nie wiedzą, jakim tak naprawdę potencjałem dysponuje dzięki Zachodowi Ukraina. Nie wiedzą, gdzie Ukraińcy uderzą, a widać, że Ukraińcy mają duże możliwości, bo już prowadzą kilka takich uderzeń, które mocno zdezorganizowały obronę armii rosyjskiej, tym bardziej, że do tych uderzeń nie angażowali tych swoich zasadniczych sił Ukraińcy. Czyli Rosjanie mają świadomość tego, że na wybranym czasie będą Ukraińcy mieli sytuacją przetłaczającą przewagę. W związku z tym Rosjanie starają się za wszelką cenę skrócić front, dzięki temu uzyskać więcej wojsk na kierunkach, na których będą musieli się skupić. I zerwanie zapory kachowskiej skraca im front o 60 kilometrów, ponad 60 kilometrów. Czyli robią takie działania, które pozwolą im wojska z tego kierunku przesunąć na przykład na kierunek zaporowski, gdzie spodziewają się tego uderzenia w kierunku Zaporoże-Krym.
To jeszcze zapytam pana generała o taki apel albo tekst, który ukazał się ostatnio The New York Times. Jarosław Kujsz i Karolina Wigura z Kultury Liberalnej właśnie opublikowali The New York Times artykuł, w którym wzywają władze Stanów Zjednoczonych, aby te zbudowały coś takiego, jak jest mechanizm warunkowości, jaki stosuje Komisja Europejska, ale obejmująca pomoc wojskową dla Polski, że ta pomoc wojskowa Stanów Zjednoczonych powinna być uzależniona od tego, jak wygląda praworządność i demokracja w Polsce. Co pan sądzi o takich artykułach, które poniekąd uderzają w polską armię, w polski rząd i które pojawiają się właśnie w amerykańskich mediach?
Znaczy, wie pani, ja bym nie mieszał polityki do bezpieczeństwa państwa polskiego, bo tych dwóch rzeczy nie wolno łączyć i wie pani, gdy ktoś takie warunki przywołuje, to uważam, to jest to nieporozumienie, bo ktoś, kto chce szantażować Polskę tym, że armia będzie słaba, znaczy, że osłabia Polskę i nasze bezpieczeństwo. Więc wydaje mi się, że takie nawoływanie nie ma to nic wspólnego z tym, co jest myślą przewodnią tego, co robią Stany Zjednoczone wspólnie z NATO, czyli wzmacniają wschodnią flankę NATO i dla mnie takie głosy to jest, powtarzam, nieporozumienie i ci ludzie chyba nie mają świadomości, a może nawet nie świadomości, ile odpowiedzialności za to, co mówią, bo uważam, że silna polska armia jest w interesie NATO, w interesie Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, moim zdaniem, jest taki głos właśnie na puszczy. Uważam to za nieporozumienie i w ogóle wstydzić się należy, że to mówią Polacy.
Tak mówią, to jeszcze korzystając z okazji zapytam się o to, jak pan patrzy na to, jak wyposażone jest i jak angażują się państwa, jeżeli chodzi o wschodnią flankę NATO. Mówię tutaj przede wszystkim o Kanadyjczykach, którzy są na Łotwie, czy Niemcy, którzy są na Litwie. Czy uważa pan, że to zaangażowanie jest wystarczające? Bo właśnie na Zachodzie, bo często w Stanach Zjednoczonych pojawiają się głosy krytyczne, że słowa słowami, szczyt w Madrycie między innymi i ubiegłoroczne deklaracje, a inaczej zupełnie wygląda rzeczywistość.
Czy moim zdaniem rozwój zdolności bojowych armii NATO na kierunku tym, który nas interesuje, czyli na wschodniej flance, on wzrasta. Niezależnie od narracji politycznej, ten potencjał wzrasta cały czas systematycznie wobec tego, co się dzieje za wschodnią granicą. My nie wiemy tak na dobrą sprawę i NATO też nie wie, NATO o tym myśli, jak się może skończyć to, co się dzieje za wschodnią granicą. Wydarzenia mogą mieć charakter nieobliczalny. W związku z tym naszym zadaniem być powinno odpowiednio wcześniej przygotować takie działania, które zapobiegną katastrofie jakiejkolwiek. Zatem te działania, moim zdaniem, one się będą intensyfikowały, pojawienie się Kanadyjczyków świadczy o tym, że NATO jest zdeterminowane i NATO będzie robiło wszystko, żeby zażegnać wszelkie bezpieczeństwo, niezależnie od tego, co chcą niektóre elity polityczne.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan generał Waldemar Skrzypczak był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A godzina 7:45, a za kilka chwil przeniesiemy się już do Szanghaju, bo też dużo się dzieje w tej polityce chińskiej, a także dalsze losy relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i właśnie Chinami. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze z nami Maria Koterbska. wodzem z Namibii, który mówił o reparacjach od Niemców. Przypomnijmy, że w latach 1904-1908 Niemcy dokonali ludobójstwa na ludach Owa-Herero i Nama na terytorium dzisiejszej Namibii, zabijając do 120 tysięcy ludzi. To rozmowa z wodzem Davidem Hanse z ludu Nama z Namibii, a w czwartek o godzinie 19 w podcaście The Political Periscope w języku angielskim już temat niemieckiego ludobójstwa powróci w bardziej szczegółowej formule.
Gaup David Hanse, he is the Gaup of the Harkwen Ice, which is a subtribe of the Nama people in Namibia.
Tutaj w Polsce niewiele wiemy o Namibii. Tak naprawdę nie mamy żadnych skojarzeń. Wiemy tylko, że istnieje taki kraj w południowej części Afryki. Co powinniśmy wiedzieć o Namibii?
Zanim przekażę głos wodzowi, żeby porozmawiać o innych rzeczach, Namibia, kraj odważnych, to blask słońca, gwiazda Afryki na południowo-wschodnim wybrzeżu. Myślę, że to jedyny kraj, w którym po jednej stronie znajduje się ocean, a po drugiej pustynia. Piękny kraj, ogromny kraj, tylko 2 miliony ludzi. Piękni i przyjaźni ludzie. Zapraszam wszystkich. Namibia jest otwarta na turystykę dla biznesu. Przyjedźcie do Namibii, uśmiechu Afryki.
A namibijska historia i lud Nama?
Ja Arakan Gandimiri Sidaji an Nama. Sidaji Kadi Kai Haudi Tui Nidi Hopna Hiudi Karuasi Nan Hopna Pahun Anada. Kain House Game Taisen House Game Karin House Game Hubaju Wain House Game Habinichi Nadi comes Genesats Taitin Kanji Wain Genesats Siramis Nau Huban Wana Kwisan Wana Chi Karim Udaje Honan Wana Chi Ibinichi Kauhan House Hiramun House Sirajin Namakui Chi Namakua Paranhua Chi Kari Na 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 Aisti Maskayun Hopti Nisa.
Jesteśmy ludem Nama, bardzo dawnym ludem. Mamy bardzo bogatą historię. Jesteśmy Namibijczykami od dnia naszych urodzin. Nasi przodkowie tam żyli. Jesteśmy spokojnym narodem, bardzo dumnymi ludźmi, bogatymi ludźmi. Mamy swoje zwierzęta gospodarskie, mamy nasze ziemie, mamy naszą godność. Jednak przez ludobójstwo straciliśmy przede wszystkim nasze bogactwo, którym było nasze bydło i naszą ziemię, a na dodatek ucierpiała nasza godność. Ale nadal trwamy i jesteśmy dumnym ludem Nama.
Przyjechali panowie do Polski z przesłaniem. Co to za przesłanie?
Ja, sida tady nie bago Poland i gatrybaski, warakan chwebe da nirang an gai sida chin tady nidi i tai chin hanukha 1911 afir sakun 1911 aks kosi ki a genocide kaza sida sida china nidi i tam uish na kai wana de yu ngaski ever since ia da ni bago haba sa ida buban an gai nokbara tady sida china ma da bai kosi si dima nokbara tady amchi ama begut man hwan harugu ma ai jako ai sta da itlan di ka sida tady nokba tham dinga ha da itlan da tady ngong a gai sa nis a tam ni khaja chi ni tam is amsin umba kanira wai chi 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 da tady sida wan un ek kanira hwa sa sida koi kha sida ha ya koi kha hwa bai di di sit kha daski uru kha.
Przyjechaliśmy do Polski, aby opowiedzieć Polakom i światu o naszej sprawie, o ludobójstwie, którego dokonali na nas Niemcy, a dzisiaj nie chcą usiąść, nie chcą dyskutować i negocjować bezpośrednio z nami w sprawie ludobójstwa, które popełnili wobec nas. Jesteśmy tutaj, aby powiedzieć światu, że chociaż Niemcy pokazują i sprawiają wrażenie, że są dziś moralnym kompasem w Europie Zachodniej, to jednak odmawiają, by usiąść i sensownie negocjować z nami, zapłacić reparacje reparacje i zaakceptować, że popełnili ludobójstwo w latach 1904-1908. Mówią, że popełnili ludobójstwo, ale tylko z dzisiejszego punktu widzenia. A my mówimy nie. Mówimy, że ludobójstwo zostało popełnione w 1904 roku, a Niemcy powinny płacić reparacje i powinny przyjść i usiąść przy stole, spojrzeć nam w oczy i przeprowadzić prawdziwą dyskusję, omówić znaczący pakiet reparacyjny i zaakceptować, że popełniły ludobójstwo. Chcemy, żeby świat o tym wiedział.
That they have committed genocide. We want the world to know that.
Speaking about genocide, mówiąc o ludobójstwie, o reparacjach, zawsze pojawia się pytanie, czy powinniśmy winić ludzi, którzy żyją teraz, za to, co zrobili ludzie, którzy żyli wcześniej? Co pan o tym sądzi?
Siski genocide se sida dikai kuni di or ge sida kai kuni jo uan yin khuna ne ngau ji kharu na ama ga da ge nei khoi ai da ni ra ni di i khai sa a to yi chi ni di khai sa an wa khai sa thara da ma na tuan yan ni chu ngin kau han na kai kuni din ya sida ai ai ni di kai thwa ba ji din ai da ka tan da mai yo ti mi da ji ran an ta nari ge di kona chai kasa khaben ge do in di onan wa gu ga ti da ge khoi da a si mung da ra nari kam mi si da nama ra ai che ro da ai ne che u ha ma si ba as au mu du ba na ton ai ni di i ma da ba saniran ko
it's a very
To bardzo skomplikowane pytanie. To bardzo trudne pytanie. Pytanie, które sprawia, że myślę głęboko. Tak, to prawda, że ludzi, którzy popełnili ludobójstwo, już nie ma. Jednak w wyniku ludobójstwa nasi przodkowie stracili życie, stracili swoją ziemię, stracili środki do życia. Oznacza to, że gdyby ludobójstwo nie zostało popełnione, to moglibyśmy być w znacznie lepszej sytuacji społecznej i ekonomicznej. A z tego powodu trzecie, czwarte i piąte pokolenie Niemców żyjących dzisiaj żyją z ziemi bogactwa, które zabrali poprzez ludobójstwo naszemu ludowi. Dlatego przychodzimy do nich, aby zapytać ich, czy wiecie, że wasi pradziadkowie popełnili ludobójstwo? Czy wiecie, że bogactwo, które macie dzisiaj, które zgromadziliście, jest zbudowane na krwi naszych przodków? Czy uznajecie ludobójstwo? Dlatego prosimy was, usiądźmy na stole, porozmawiajmy. Zapłaćcie nam reparacje, ponieważ wasi dziadkowie lub wasi pradziadkowie, którzy popełnili ludobójstwo, zabrali nasze bogactwo, zabrali naszą godność, zabrali naszą ziemię. Dziś jesteśmy bezrolni we własnej ziemi. Nie jesteśmy bogatymi ludźmi, ponieważ wasi przodkowie nam to zabrali. Więc po prostu żądamy tego, co należy do nas.
Not wealthy people, because your ancestors took that away from us. So we are just asking back what belongs to us.
And why do you Jak pan uważa, dlaczego Niemcy nie chcą zaakceptować faktu, że ich przodkowie popełnili ludobójstwo, że Niemcy popełniły ludobójstwo i nie chcą płacić za te zbrodnie?
Si Christ si bagi tadin ina sida da bakayu to ta rushin abuchin ta bisi swa bai e in ga Christin in koyo ora gira tom na khasa niran ora sa se kanchi di kaza khabira ji to khwa ran ain inge khun ha a tori an hu
Możemy wiele odpowiedzieć na to pytanie. Możemy powiedzieć mniej lub więcej. Jednak podstawową kwestią jest to, że myślą, że są supermocarstwem. Wielkimi Niemcami. Myślą, że są najbogatsi. I to jest powód, dla którego myślą, że mogą przyjść i manipulować nami i próbować robić wszystko, co robią i dać nam chłapę. Ale to i tak jest jedna z ostatnich myśli, która im przychodzi, ponieważ myślą, że są potężną siłą. Myślą, że są tym bogatym narodem. Uważają, że są supermocarstwem w Europie Zachodniej i na świecie. I dlatego mogą robić, co chcą i manipulować procesem negocjacji tak, jak tego chcą. To jedyna rzecz. Ale do diabła nie. Oni się mylą. Będziemy walczyć, dopóki nie dostaniemy tego, co nam się należy.
Until we get what is our spec.
Speaking of big countries that mówiąc o dużych państwach, które myślą, że mogą zrobić wszystko, mamy jeszcze jedno takie państwo w Europie. Mam na myśli Rosję. Rosję, która skolonizowała całą Azję. I z naszej perspektywy, my także byliśmy przez pewien czas skolonizowani przez Rosję. Byliśmy wykorzystywani jako kolonia przez Rosję. Wiem, że w wielu krajach Afryki pogląd na Rosję jest zupełnie inny. A jak jest w Namibii? Co sądzicie o Rosji? Czy uważacie, że to kolonialna potęga walcząca z jednym z uciskanych ludów, które kolonizowali, czy jednak inaczej postrzegacie ten kraj?
One of oppressed people who they used to colonize, or do you think they do you consider them a different country?
Myślę, że są to bardzo, bardzo skomplikowane pytania. Kiedyś Nelson Mandela został zapytany o jego relacje z Fidelem Castro przez amerykańskiego dziennikarza. Ten amerykański reporter mówił, że Fidel Castro jest komunistą, a Mandela ma wsparcie od Fidela Castro i tak dalej. Ale potem Mandela odpowiedział mu i powiedział: moje relacje z Fidelem nie powinny wpływać na relacje z tobą. Jednak to, co jest złe, jest złe. To, co jest słuszne, jest słuszne. To, co jest sprawiedliwe, jest sprawiedliwe, a to, co niesprawiedliwe, jest niesprawiedliwe. I myślę, że w pewnym kontekście to, jak Rosja prowadzi swoje interesy, nie jest poprawnym sposobem, w jaki powinna zachowywać się jako światowe supermocarstwo.
I think in some context how Russia is conducting its business is not correct in how it should conduct itself as a superpower in the world.
Okay, thank you very much.
Thank you.
Gangans.
A dziękował za rozmowę Piotr Mateusz Bobołowicz. Rozmawiał z wodzami Davidem Hansą i Johannesem Ortbagiem, przedstawicielami Związku Tradycyjnych Liderów Ludu Nama, w czwartek o godzinie 19 w podcaście The Political Periscope. Cała rozmowa.
Dzień dobry, 8:02 w tym wydaniu wiadomości. Zerwanie Tamy Kachowskiej, relacja Dmytra Antoniuka i komentarz generała Skrzypczaka. Po pięciokrotnych przyspieszonych wyborach Bułgaria ma w końcu koalicyjny rząd oraz zwiększenie obecności NATO na wschodniej flance. Wczoraj odbył się szczyt B9. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Wysadzenie tamy w Nowej Kachowce zagraża zaporowskiej elektrowni atomowej. Co jeśli w zbiorniku kachowskim w ogóle nie będzie wody? Mówił o tym w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
W takim przypadku elektrownia będzie nadal chłodzona. Jeżeli nie będzie wody z Dniepru, to woda będzie dostarczona z specjalnych jeszcze źródeł, które tam są i które tam robią w tej chwili. Najważniejsze, żeby te pojemniki, w których jest woda dla chłodzenia elektrowni, nie byli uszkodzeni przez działania wojenne.
Mówił Dmytro Antoniuk. Zerwanie zapory kachowskiej. Rosja zabezpieczyła swoją lewą flankę, wyłączając ewentualnie uderzenie ukraińskiej kontrofensywy na kierunku krymskim. Jednak ten ruch wojsk rosyjskich powodowany był strachem, mówił w Poranku Wnet generał Waldemar Skrzypczak.
Oni są przerażeni, bo po pierwsze wiedzą, jakim tak naprawdę potencjałem dysponuje dzięki Zachodowi Ukraina. Nie wiedzą, gdzie Ukraińcy uderzą, a widać, że Ukraińcy mają duże możliwości, bo już prowadzą kilka takich uderzeń, które dezorganizowały obronę armii rosyjskiej, tym bardziej, że do tych uderzeń nie angażowali tych swoich zasadniczych sił Ukraińcy. Rosjanie mają świadomość tego, że w danym czasie będą Ukraińcy mieli przytłaczającą przewagę.
Mówił generał Waldemar Skrzypczak. Cała rozmowa na Wnet FM. Na lipcowym szczycie NATO powinny zapaść decyzje o zwiększeniu obecności sojuszu na jego wschodniej flance. Zgodzili się prezydenci państw bukaresztańskiej dziewiątki. W Bratysławie rozmawiali wczoraj również o zagrożeniu ze strony Białorusi i perspektywie członkowstwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Prezydent Duda powiedział, że batalionowe grupy NATO na wschodniej flance powinny zostać zwiększone do brygad, a ich obecność powinna mieć stały charakter. Przedstawił też postulat umieszczenia na wschodnim skrzydle magazynów uzbrojenia NATO i podkreślił potrzebę zwiększenia wydatków obronnych. W Wilnie NATO musi zasygnalizować gotowość do obrony od pierwszej minuty, powiedział prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Jak zauważył, od ubiegłorocznego szczytu sojuszu w Madrycie sytuacja bezpieczeństwa w regionie bałtyckim pogorszyła się. W szczycie bukaresztańskiej dziewiątki w Bratysławie wziął udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Z uczestnikami spotkania połączył się również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Po 2 latach politycznego chaosu i 5-krotnych przyspieszonych wyborach Bułgaria ma w końcu koalicyjny rząd. 2 zwalczające się do tej pory bloki ugrupowań porozumiały się i utworzyły gabinet. Premierem nowego rządu został naukowiec Nikolaj Denkow. Reprezentuje on blok Kontynuujemy Zmiany, Demokratyczna Bułgaria i swoją funkcję zgodnie z umową koalicyjną pełnić będzie przez kolejne 9 miesięcy. Po nim urząd premiera obejmie młoda polityk bloku GERB SDS Maria Gabriel. Za nowym rządem głosowało 132 posłów, 69 było przeciw. Nowy premier Bułgarii powiedział na antenie telewizji publicznej, że najpilniejszym zadaniem jego rządu będzie opanowanie finansów państwa. Z kolei nowo wybrany minister obrony Todor Tagariev zapowiedział już, że jednym z priorytetów jego resortu będzie pomoc Ukrainie. Do tej pory wsparcie dla broniących się Ukraińców budziło sprzeciw bułgarskich polityków.
Wiadomości z NET.
Prognoza pogody.
Dziś na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Podkarpaciu do 28 w centrum i na Pomorzu. Chłodniej w rejonach podgórskich i na wybrzeżu od 16 do 21.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Dziś o godzinie 12.30 na korcie Roland Garros w Paryżu Iga Świątek zagra z Coco Gauff w ćwierćfinale właśnie tego turnieju. Są to 2 zawodniczki, które zmierzyły się ze sobą w finale w ubiegłym właśnie roku i wtedy Iga wygrała. Coco Gauff, jak sama mówi, jest rząd na rewanżu. Iga do tej pory miała raczej łatwe rywalki, a więc ten pojedynek z Coco Gauff będzie na pewno bardzo, bardzo intensywny. Tymczasem Aryna Sabalenka awansowała już do półfinału, eliminując Alinę Świtolinę 6-4, 6-4. Znamy finalistów finału Fortuna pierwszej ligi w naszej piłce nożnej, a więc awans do Ekstraklasy, a w nim nieoczekiwanie zmierzą się Puszcza Niepołomice i Termalika Bruk-Betnieciecza. Puszcza pokonała na wyjeździe w Krakowie Wisłę aż 4-1. Nikt się nie spodziewał takiego rozmiaru porażki Białej Gwiazdy. Tymczasem Termalika u siebie wygrała ze Stalą Rzeszów 2-0. Przypomnijmy, że do zagospodarowania jest właśnie jedno miejsce i to będzie zespół albo z Niepołomic, albo z Niecieczy. Natomiast już wcześniej bezpośrednio awansowały ŁKS i Ruch Chorzów. Dziś także finał Pucharu Ligi Konferencji. W Pradze zmierzą się Fiorentina, więc ten zespół, który wcześniej wyeliminował Lecha Poznań na etapie ćwierćfinału, z West Ham United. Bramkarzem West Ham jest Łukasz Fabiański, tyle że w Lidze Konferencji David Moyes, a więc szkoleniowiec londyńczyków, stawia na Areole i pewnie on zacznie ten mecz wyjściowej jedenastce. Brązowe medale Energa Basket Ligi w koszykówce zdobyli koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski. Przegrali co prawda drugi mecz z Legią 3 punktami, 85-78, ale w dwumeczu byli lepsi o 9 punktów, bo liczył się właśnie suma punktów w dwumeczu 170-161 i tym samym Stal Ostrów ma brązowe medale. Przypomnijmy, że o złote toczy się walka pomiędzy Kingiem Szczecin a Śląskiem Wrocław, obrońcą tytułu, i na razie King niespodziewanie po dwóch meczach prowadzi właśnie 2-0, a gra do 4 zwycięstw. Teraz 2 mecze odbędą się w Szczecinie. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia po godzinie 9.
Wiadomości sportowe.
Autopromocja. Kazachstan. Jedno z największych państw na świecie. Miejsce, gdzie Europa styka się z Azją, a mroźna zima z upalnym latem. Kraj rozległych stepów i gościnnych ludzi zapraszających na domowy Beszbarmak. Z samej stolicy, Astany, relacjonuje dla Państwa najnowsze wydarzenia, a także snuje opowieści o kazachskiej kulturze, historii, języku, kulinariach. Na audycję Step by Step zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17:30. Justyna Rudnicka.
To była autopromocja.
Reklama.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12:30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.
Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukasz Jankowski w każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10:30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10:30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz.
I słuchają Państwo Poranka Wnet. Zapraszam na wywiad Wnet.
Co tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet jest pan Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Oglądał pan, słuchał pan wczoraj orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. Trzy główne cele: zacieśnienie współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, drugi cel: rozszerzenie wspólnoty Ukrainy, Mołdawii i Bałkany Zachodnie, a także trzeci cel: wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Europy. Co pan sądzi o tych trzech najważniejszych planach na polską prezydencję?
Nie oglądałem tego przemówienia. Czekam na projekt ustawy, o którym już zresztą urzędnicy prezydenta czy sam prezydent wspominali od kilku miesięcy i co do którego mam wielkie wątpliwości, czy ten projekt może być napisany w sposób sensowny i czy jest w ogóle potrzebny. No ale ocenię go, kiedy zobaczę projekt ustawy. Wczoraj tego projektu nie było, więc czekam po prostu na komunikat.
Czego pan się spodziewa? Właśnie czego pan się spodziewa po tym projekcie ustawy? Ma być to zacieśnienie współpracy pomiędzy rządem a parlamentem właśnie, jeżeli chodzi o prezydencję.
No, współpracy nie reguluje się ustawami, bo współpraca to jest kwestia nastawienia konkretnych osób. Ustawami reguluje się kompetencje i tutaj mam wątpliwość, dlatego że z kompetencji jasno wynika, że politykę zagraniczną w Polsce prowadzi rząd, natomiast prezydent po prostu wspiera rząd w tej polityce. Jeżeli prezydent przedstawia jakiś projekt ustawy w tej sprawie, a jednocześnie wiadomo, że PiS może stracić władzę, no to jest silne podejrzenie, że prezydent będzie próbował zastrzec dla siebie jakieś kompetencje, tak żeby bez niego coś nie mogło się wydarzyć i będzie to próba osłabienia polityki rządu, co jest sprzeczne z przepisami konstytucyjnymi. No ale w jaki sposób prawnicy prezydenta to wymyślili, to zobaczymy. Jeżeli to się ograniczy wyłącznie do jakichś konsultacji, to myślę, że nie będzie problemu. Natomiast jeżeli będzie tam próba stworzenia jakichś procedur, które miałyby rządowi cokolwiek blokować, no to to w mojej ocenie będzie to po prostu próba pozakonstytucyjnego ograniczenia kompetencji rządu w zakresie polityki zagranicznej. Natomiast jeżeli chodzi o te trzy priorytety przedstawione przez prezydenta, one nie są w żaden sposób nowe. To jest taki typowy główny nurt polityki, to znaczy wszyscy, którzy są w głównym nurcie, mówią, że Unia Europejska musi się poszerzać, że ten proces integracyjny musi trwać i nie mając względu na polskie interesy. Widzimy, że integracja Ukrainy z Unią Europejską byłaby gospodarczo dla Polski bardzo trudna, bo i transport, i rolnictwo, cały szereg branż tutaj polskich straciłby swoje przewagi kompetencyjne, a wejście Ukrainy oczywiście oznaczałoby wejście na wspólny rynek już bez żadnych limitów.
Czyli jest no pan przeciwny temu, żeby rozszerzać wspólnotę o Ukrainę, panie pośle?
I lewica się do tego Myślę, że to by uderzyło bardzo mocno w nasze interesy gospodarcze i w momencie, kiedy w nasze interesy gospodarcze uderza cały szereg innych już regulacji unijnych czy kryzysów światowych, to trochę jest zachowanie jak karp, który apeluje o przyspieszenie Bożego Narodzenia. Jeżeli Ukraina ma wejść do Unii Europejskiej, to pewnie wejdzie, bo procesów historycznych zatrzymać się nie da. Natomiast pytanie, czy należy przyspieszać procesy historyczne, które uderzają w podstawę gospodarczego bytu wielu polskich rodzin. To uważam, że nie to jest rolą prezydenta, żeby dbać akurat o te rzeczy, szczególnie, że los Ukrainy obecnie kompletnie nie zależy od takiej deklaracji. Los Ukrainy zależy od wsparcia militarnego i od tego, jak się toczy wojna, a nie od tego, co mówi polski prezydent. Ale wracając do priorytetów. Drugie, no to zacieśnienie relacji transatlantyckich to jest kompletny ogólnik, który może znaczyć wszystko i nic, więc tu nie ma co komentować. No i rozszerzenie Ukrainy już skomentowałem, a trzeci priorytet, wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego Europy. No to jest kolejny ogólnik. Oczywiście polityka unijna składa się z wygłaszania takich ogólników, więc nawet jakoś tego bardzo chyba nie krytykuję. Bezpieczeństwo energetyczne zawsze można w jakiś sensowny sposób zdefiniować. Natomiast po co takie rzeczy komunikować w orędziu polskiego społeczeństwa, nie mam pojęcia. Myślę, że mamy ważniejsze sprawy.
No myślę właśnie...
Na przykład ja chętnie bym się dowiedział, jak ma wyglądać dbanie o polskie bezpieczeństwo i z czego w ogóle mają być sfinansowane wydatki obronne. Za to prezydent odpowiada.
Minister ja wiem, Błaszek, że pan by poseł na pewno
Korei
chciał,
słyszymy,
ale ja
że...
akurat pytam właśnie o tę Ukrainę, no bo Ukraina jest bardzo ważnym i istotnym tematem. Mówi się o niej cały czas.
No,
naszym sąsiadem.
Nie dowiedzieliśmy się niczego,
ale dowiadujemy się na przykład od pana, panie pośle, że pan nie jest przychylny temu, żeby Ukraina wchodziła, przynajmniej na razie, do Unii Europejskiej, albo że jest to duże zagrożenie dla polskiej gospodarki, dla polskich
przedsiębiorców. Uważam, że pierwszorzędnym interesem polityków jest zadbanie o polskie interesy, tak, a nie o interesy innych narodów, innych państw. No i jeżeli chcemy zadbać o polskie interesy i przeanalizujemy konsekwencje ewentualnego pełnego i bez żadnych limitów wejścia Ukrainy do europejskiej gospodarki, no to dojdziemy do prostego wniosku.
Ale nikt nie mówi o braku limitów na razie. Po prostu
ale na tym polega wejście do Unii.
Mówi się
o perspektywie. Jak chcemy traktat stowarzyszeniowy, to są jakieś ograniczenia. Jak się wchodzi do Unii, to już nie ma ich, tak?
A czyli Konfederacja na razie jest przeciwna takiemu rozszerzaniu Unii Europejskiej. A zapytam się może o Turów.
My swojego stanowiska w tej sprawie takiego jednoznacznego nie podaliśmy. Przede wszystkim dlatego, że wiemy, że to nie jest nasza decyzja.
Ale teraz pan powiedział o tym stanowisku, panie pośle. Teraz pan powiedział o tym stanowisku, że jednak jest pan
przeciwny. Powiedziałem, że trzeba dbać o polskie interesy gospodarcze i to podtrzymuję.
Turów, wstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni węgla właśnie zarządził, czy wydał orzeczenie w Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Co pan sądzi o tym zakazie, zagrożenie dla środowiska, dla bezpieczeństwa ekologicznego?
No, szczerze, jestem w lekkim szoku, że sąd administracyjny może Polski wydać tego typu decyzję. Natomiast cóż, no, wiemy, gdzie jest początek tego procesu decyzyjnego, czyli w Niemczech i w Unii Europejskiej. Politycy wszystkich opcji, poza takimi jak są w Konfederacji, przez 30 lat tworzyli system, w którym jesteśmy zależni od prawa unijnego, decyzji unijnych sądów i trybunałów i mamy rezultaty. Nie panujemy nad sytuacją w własnym państwie. Zaczęło się od rzeczy pozornie mało istotnych, typu jakieś drobne regulacje gospodarcze. Natomiast w tej chwili już jesteśmy uzależnieni, no, skolonizowani prawnie w stopniu absolutnie trudnym do akceptacji, tak? To znaczy okazuje się, że można w Polsce wyłączać elektrownie, okazuje się, że można odcinać fundusze samorządom, jeżeli nie pozmieniają swoich uchwał w sprawach światopoglądowych. Przypomnijmy, że rząd to przemilczy, ale w tej chwili ma to miejsce. Urzędnicy unijni mówią, że po prostu nie będzie pieniędzy dla tych samorządów, które nie przyjmą uchwał zgodnych z ich poglądami, a nie poglądami lokalnych wspólnot, na przykład w sprawach LGBT. No i jakby jest to system, który wprowadził nas świadomie najpierw wszystkie kolejne rządy. Nie będę tu żadnego jednego typował. Natomiast najbardziej pogłębił integrację europejską rząd Morawieckiego w ostatnich latach.
Tak? To może warto by było, panie pośle, z tego systemu wyjść po prostu i z Unii Europejskiej wyjść, skoro ona tak nasz...
No ja nie byłem zwolennikiem manewrowania Polski w to wszystko. Natomiast chętnie usłyszałbym w tej chwili tłumaczenia zwolenników traktatu lizbońskiego, którzy mówili, że prezydent Lech Kaczyński i premier Jarosław Kaczyński zabezpieczyli nas przed tymi wszystkimi zabezpieczeniami. Chętnie bym usłyszał tych wszystkich apologetów integracji europejskiej, którzy mówili, że tutaj będziemy mieć na wszystko wpływ. Chociaż ja wiem, co oni powiedzą. Oni powiedzą, że gdybyśmy tu się lepiej zachowywali, to byśmy, prawda, dostawali odznakę dobrego ucznia, a nie karę, prawda, tam.
A to może pan by chciał usłyszeć ich tłumaczenia. Ja bym chciała usłyszeć zdecydowaną opinię w związku z taką mocną krytyką Brukseli, Niemiec i Francji. Może
panie
czas
redaktor,
na wyjście
nie ma
z Unii Europejskiej.
Miejsca na zdecydowane opinie, bo po pierwsze to jest polityka międzynarodowa, w której wbrew temu, co wszyscy mówią, polityka unijna nie jest jakoś wyjątkowa na tle ogółu polityki międzynarodowej. I w polityce międzynarodowej decydują często niuanse, pole manewru jest bardzo wąskie. Polska w tej chwili nie ma możliwości wyjść z Unii Europejskiej.
Ale ja się nie pytam o możliwości, ja się pytam o to, jak Krzysztof Bosak widzi udział Polski w Unii Europejskiej i czy zakłada pan scenariusz, jeżeli będzie pan w koalicji rządowej, a może tak być, bo ostatnie badania IBRIS dla Radio Z Konfederacja 13,4%, więc może wejdzie Konfederacja do rządu i będą mogli państwo forsować takie rozwiązanie, żeby z Unii Europejskiej po prostu wyjść.
Nie, to ja jestem politykiem realistycznym. To jest niemożliwe ze względu na dwie rzeczy. nastawienie polskiego społeczeństwa i nastawienie polskich elit. Ani polskie elity, ani polskie społeczeństwo nie mają aspiracji niepodległościowych do tego, żebyśmy byli niezależni.
Ale rząd może mieć takie aspiracje, nowy rząd.
Rząd nie będzie miał, panie redaktor, dlatego że będzie rząd koalicyjny i Konfederacja jest jedyną partią zdolną do jakiegokolwiek krytycyzmu względem Unii Europejskiej na poziomie decyzji, nie na poziomie gęgania, tak jak robi to Ziobro, czy czasami jacyś inni politycy z PiSu, tylko na poziomie decyzji. W związku z czym rząd koalicyjny, który powstanie, będzie rządem prounijnym, będzie rządem, który tak jak rząd Morawieckiego będzie wdrażał nowe europodatki, zmniejszał kompetencje.
Nawet jeżeli będzie w nim Konfederacja, nawet jeżeli widzi pan swój udział w nim.
Jeżeli Konfederacja będzie w jakimkolwiek rządzie, to zatrzyma przekazywanie jakichkolwiek nowych kompetencji do Brukseli. I w mojej ocenie, realistycznie patrząc na tą dość beznadziejną sytuację, w której się znaleźliśmy, jest to maksimum tego, co w tej chwili w Polsce można zrobić przy obecnym nastawieniu polskiego społeczeństwa. Być może trzeba jeszcze lat lub nawet dziesięcioleci, żeby społeczeństwo dostrzegło, nie mówię o grupie kilkuset tysięcy czy tam miliona świadomych wyborców, ale mówię o tych kilkunastu milionach, które pozwalają naprawdę mieć wpływ na państwo, żeby ludzie dostrzegli, w jak trudnej sytuacji jesteśmy. Wszystkie najgorsze regulacje unijne, które zmienią nasze życie w sposób trudny do poznania, jak na przykład zakaz korzystania z aut na benzynę, albo jak dyrektywa budynkowa, która spowoduje koszmarne koszty dla ludności w zakresie wymuszonych remontów budynków, zmiany źródeł ciepła, podniesienia kosztów życia, czy jak rozszerzenie systemu ETS2 na budownictwo, na transport, co spowoduje na przykład koniec taniego latania, co wielu osobom jakiś lot na wczasy kojarzył się z dobrobytem, który zyskaliśmy dzięki Unii Europejskiej, a Unia w tej chwili pracuje nad tym, żeby to się skończyło. To wszystko dopiero przed nami, to wejdzie. I myślę, że po prostu my potrzebujemy jako naród jeszcze kilkunastu, może kilkudziesięciu lat, żeby zrozumieć, co się wpakowaliśmy i zacząć z tego wyciągać wnioski. Póki to nie nastąpi, żyjemy w demokracji i politycy jedyne, co mogą, to nie popełniać kolejnych błędów, takich jak popełnił rząd PiSu na przykład z KPO, i toczyć wewnątrz Unii Europejskiej konflikty o minimalizację strat, które dotyczą naszego państwa.
Wróćmy, panie, skali tych upokorzeń. Wróćmy, panie pośle, do tego sondażu Ibris dla Radio Z. PiS 34,4%, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska 29,1%, Konfederacja 13,4%. To są te trzy główne siły polityczne, które w każdym razie Ibris dla Radia Z zbadał i które zostały wyłonione. Panie pośle, z takimi wynikami ani jedna, ani druga strona nie ma samodzielności, jeżeli chodzi o tworzenie rządu, gdzie państwa wzrok będzie bardziej skierowany.
W Polsce nie ma dwóch stron. W Polsce w tej chwili mamy system, jeżeli dobrze liczę, pięciopartyjny. I obecne sondaże wskazują, że ten system pięciopartyjny w następnym Sejmie zostanie odwzorowany. Tworzy nam to przy nieprzewidywalności wyników wyborów bardzo dużą liczbę rozmaitych wariantów koalicyjnych i wszyscy uczestnicy życia partyjno-polityczno-geoparlamentarnego zdają sobie sprawę, że każdy z każdym może się tutaj wbrew temu, co mówią w mediach, porozumiewać. I ja uważam, że Konfederacja dla wszystkich tych systemowych partii politycznych, jak PiS, Platforma, PSL, Lewica, będzie ostatnim wyborem, ponieważ jest partnerem najsilniejszym, ponieważ jest partnerem, który różni się generacyjnie, różni się jeżeli chodzi o program i ideę i różni się, jeżeli chodzi o pryncypialność. My nie składamy się z polityków, którzy byli już w AWS, Unii Wolności, SLD i wszystkich tych partiach, tylko składamy się z ludzi nowych, którzy przede wszystkim chcą pokazać swoim wyborcom, że czymś się różnią od tych, do których są na kontrze. I naprawdę jestem przekonany, że się różnimy. Więc ja uważam, że oni się podogadują ze sobą, a w innym wypadku będziemy mieć trudny kryzys.
To uważa pan, że Prawo i Sprawiedliwość dogada się z Platformą Obywatelską, że dogadają się z Donaldem Tuskiem?
Nie bezpośrednio, natomiast na przykład po wyborach wyobrażam sobie taką sytuację, że tak jak w tej chwili kilku albo kilkunastu polityków odchodzi, ponieważ odkrywa, że lepiej jest realizować jakieś sprawy programowe z tą drugą partią, niż pozostawać w sytuacji niestabilności i bez wpływu na cokolwiek w ramach tej swojej partii. Przecież mamy w tej chwili polityków w Platformie, którzy są byłymi politykami PiSu, mamy polityków w PSL-u, którzy są byłymi politykami PiSu, mamy z kolei w PiS-ie polityków, którzy byli w Lewicy, którzy byli w Platformie, którzy byli w PSL-u. Niektórzy nawet reprezentują nas w Unii Europejskiej. Przypomnijmy komisarza Wojciechowskiego, przecież to jest były polityk PSL-u. Przypomnijmy wiceministra Wawrzyka, przecież to jest były polityk PSL-u. I tak dalej, i tak dalej. No więc
no ale pan, panie pośle, też ma, ale pan, panie pośle, też ma przecież swoją historię polityczną, prawda? Był pan prezesem młodzieży wszechpolskiej, był pan, no to tak samo tamci politycy też równie dobrze mogli zmienić poglądy.
Oni mogli zmienić, a ja nie zmieniłem, no to jest ta różnica.
Przecież pan też
ja nie zapisywałem się z jednej partii do drugiej, tylko 12 lat byłem poza Sejmem i nie byłem poza Sejmem, dlatego że w nim nie chciałem być, tylko że Jarosław Kaczyński i PiS zrobił przyspieszone wybory i przez metody prowokacji służb specjalnych i propagandy medialnej moją dawną partię zniszczył.
Czyli partia, żałuje pan, że nie ma już Ligi Polskich Rodzin, że została ona rozwiązana? Tęskni pan za Romanem Giertychem?
A to pani jest pytanie szydercze. Oczywiście, że nie ten sklep.
No bo powiedział pan, że jest panu przykro, że Liga Polskich Rodzin została rozwiązana, a Ligą Polskich Rodzin i jego przecież główną twarzą był Roman Giertych.
Nasz dawny lider zdradził nasze poglądy, to jest jasne dla każdego, kto obserwuje scenę polityczną. I to jest smutne, ale to się zdarza w polityce. Nieraz. Myślę, że teraz wyborcy PiS-u tego doświadczają, patrząc, jaki program realizuje Mateusz Morawiecki. Zresztą Mateusz Morawiecki przecież to był doradca Tuska i prezes Zagranicznego Banku, więc on nawet nie był nigdy liderem PiS-u. On został wzięty do rządu, nie będąc nawet posłem PiS-u. Tutaj z Giertychem była zupełnie inna sytuacja, bo on był w środowisku narodowym w tamtym czasie, tak jak w tej chwili Kaczyński w PiS-ie, tak? To znaczy założycielem i autorytetem. Więc tu strata była duża i bolesna, ale to było dawno, to było kilkanaście lat temu, więc w tej chwili już nikt do tego myślami nie wraca. Natomiast ja myślę, że realną stratą dla Polaków było to, że przez 12 lat w polskim Sejmie, przez 3 kadencje, nie było żadnej formacji ideowej prawicy. Formacji konserwatywnej, krytycznej wobec Brukseli, mającej realny program właśnie taki narodowo-niepodległościowo.
Ale nie, no panie pośle, przecież Suwerenna Polska
ale
dzisiaj, wcześniej Solidarna Polska. Panie pośle, no przecież krytykuje Brukselę, krytykuje te rozwiązania. Oczywiście krytykuje KPO od samego początku. Przecież słyszymy.
Ale to jest teatr.
A dlaczego teatr? Słowa są słowami.
No dlatego, że w rządzie, w głosowaniach popierają wszystko to, co krytykują w mediach, więc zresztą w tej krytyce nie są szczególnie tacy zaangażowani. Są zaangażowani tylko wtedy, jak muszą zyskać trochę jakichś stołeczków w rządzie. Jak je dostaną, to swoją krytykę zawieszają na długie miesiące. I później znów jak chcą jakiś tam stołeczek, gdzieś coś, albo ponegocjować miejsca na listach, to nasilają swoją krytykę. Dla nich to jest instrument przeciągania liny wewnątrz koalicji. Oni są frakcją wewnątrz PiS-owską. Bez PiS-u oni nie istnieją. Najbliższe wybory to pokażą. No, będzie w następnym Sejmie tylu, ilu ich PiS na listy wpuści.
Kiedy?
Oni raz próbowali wystartować samodzielnie. Proszę zwrócić uwagę, że oni nawet nie mieli tyle asertywności, żeby założyć osobny klub w PiS-ie, choć przecież mają posłów tyle, żeby mogli. Gdyby uważali się za osobny byt na scenie politycznej, to wyszliby z klubu PiS i w Sejmie założyli swój własny klub. Czyli nie głosowaliby za rzeczami, które krytykują, czy to na Radzie Ministrów, czy przede wszystkim w Sejmie. Przecież na każdym posiedzeniu Sejmu siedzę obok niektórych z nich i widzę, oni głosują w każdym głosowaniu z PiS-em. Więc nazywanie ich osobną partią i budowanie, tak jak dziennikarze to robią, wrażenia, że to jest jakaś odrębność programowa, jest po prostu zwyczajną nieprawdą. Oni próbują zachować pewną autonomię wizerunkową. I tylko tyle.
A i na koniec, kiedy Konfederacja zorganizuje marsz. Marsz był 4 czerwca opozycji, a kiedy marsz Konfederacji?
My w tej chwili nie planujemy marszów, natomiast przygotowujemy na 24 czerwca konwencję programową, wielką konwencję programową w Warszawie. Można się do niej zapisywać przez internet, będąc naszym sympatykiem czy będąc dziennikarzem. Także zapraszam każdego, kto słucha naszej rozmowy, jest zainteresowany. Na naszych stronach i profilach znajdzie link i tam przedstawimy program, w którym kilkudziesięciu posłów wybranych z naszych list w następnym Sejmie będzie po prostu zmieniać polską politykę. My mamy to podejście do polityki takie bardziej merytoryczne i programowe, dlatego w tej chwili skupiamy się na tej konwencji programowej. Poza tym przygotowujemy listy kandydatów. No i powoli ruszamy z kampanią wyborczą, tak? Bo tą politykę, jak mówię, nie chcemy tylko narzekać. Tutaj w naszej rozmowie było dużo tej krytyki, bo uważam, że ta krytyka się należy, ale tak naprawdę to, co nam towarzyszy, to jest optymizm z powodu tego, że widzimy, że pozycja Konfederacji wzrasta i mimo brutalnej cenzury, której jesteśmy poddawani, bo media rządowe w ogóle nas nie zapraszają, promują tylko z opozycji, tak jakby była wyłącznie Lewica, PSL i Platforma. Natomiast media, te duże komercyjne typu TVN też prawie wcale nas nie zapraszają. największa platforma społecznościowa na kilkanaście milionów ludzi w Polsce też nas cenzuruje, nie chce wykonać wyroku polskiego sądu, także mamy tu trudną sytuację, a mimo to rośniemy sondażowo. To prawdziwy cud, który napawa mnie osobiście optymizmem.
I to jeszcze na koniec zapytam odnośnie właśnie marszu 4 czerwca i Donalda Tuska, który ten marsz de facto zorganizował, w sumie nawoływał najbardziej do przyjazdu do Warszawy na 4 czerwca. Myśli pan, że to dodało wiatru w żagle Donaldowi Tuskowi i opozycji, że to jest teraz taka fala, która będzie szła, no i będzie zbierała pozytywne dla nich żniwa?
Na pewno trochę tak. W demokracji jednak to, żeby móc pokazać, że tłumy są za danym liderem, jest bardzo ważne. Podnosi morale własnej kadry, buduje pewne przewagi wizerunkowe, więc tutaj na pewno, tak jak to się mówi w języku socjologicznym, to będzie wzmagać tak zwaną polaryzację, czyli to, czego też chce Jarosław Kaczyński, pozycjonując Tuska jako swojego głównego przeciwnika, czyli polaryzację na linii właśnie Tusk-Kaczyński-PiS-PO. Na pewno to komplikuje sytuację też mniejszych partii opozycyjnych z centrolewicy typu PSL Hołownia, typu SLD, czy Nowa Lewica, jak zwał, tak zwał. Stara Lewica pod nazwą Nowa Lewica, natomiast oni teraz są przed trudnym wyzwaniem, to znaczy być może tam znów zacznie się to never ending story z tworzeniem lub brakiem tworzenia wspólnej listy, ale to kompletnie nie są nasze problemy, niech oni robią co chcą. My chcemy przekonać do siebie wyborców rozczarowanych Platformą, PSL-em, Szymonem Hołownią, a nawet Lewicą. Spotkałem w swoim życiu byłych wyborców Lewicy, którzy głosują na Konfederację.
A myśli pan, że przekonuje ludzi na przykład zachowanie Sławomira Mentzena? Ja muszę o to zapytać, bo mnie to dosyć zbulwersowało.
Proszę pytać.
Partia Konfederacja, Wolność i Niepodległość, młody człowiek, ja rozumiem też, że młodość ma swoje prawa, ale czy mówienie o tym, że się komuś urwał film i że była impreza do 5 rana, uważa pan, że to jest dobra narracja wśród polityków, w ogóle dla ludzi, którzy przebywają w opinii publicznej i dają taki przykład innym?
Ja po pierwsze muszę zaprotestować. Sławomir Mentzen był młody kilkanaście lat temu. W tej chwili jest mężczyzną w średnim wieku, ojcem rodziny.
Wygląda bardzo młodo.
Szefem dobrze prosperującej firmy, przynoszącej, zdaje się, milionowe zyski. Więc uważam, że powinniśmy skończyć z tą lewicową czy progresywną modą na przedłużanie sobie młodości.
No tak, 36 lat faktycznie.
To jest człowiek w średnim wieku. Tacy ludzie w historii byli generałami, byli królami, byli twórcami historii, a my w tej chwili 30-kilkulatków pozycjonujemy jako jakoś tak jak nastolatków. To tak nie powinno być. To mój pierwszy protest. Druga sprawa. No, zdarzyła się wpadka i Sławek wziął to na klatę. Powiedział, co się stało, nic nie kręcił, nie usprawiedliwiał się głupio. Wydaje mi się, że tak się powinni zachować politycy.
Ale człowiek, któremu urywa się film, który nie pamięta, będzie odpowiedzialnym politykiem, bo znowu może coś takiego mu się przytrafić.
Gdybyśmy tylko takie problemy mieli, że w Polsce jedyną wadą polityków jest to, że czasami wypiją trochę piwa, to naprawdę żylibyśmy w lepszym kraju.
Żeby urwał się film, myślę, że też nieco więcej tego piwa trzeba wypić, ale z uśmiechem i z żartami Mentzen, sobie pan podchodzi do tego?
Sławomir Mentzen skomentował to tak, że potwierdza, tak, na piwie z Mentzenem pije się piwo. Ja mogę zachęcić do obecności na tych spotkaniach piwa z Mentzenem, które zostały do picia z umiarem.
Bardzo dziękuję. Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrego dnia.
Pozdrawiam serdecznie. Za kilka chwil porozmawiamy o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok TSUE, wyrok, który nie napawa na pewno nas optymizmem, ponieważ Polska będzie musiała zapłacić ponad 500 milionów euro, przynajmniej takie są szacunki, 2,5 miliarda złotych. To są pieniądze, które bezzwrotnie są najprawdopodobniej stracone przez Polskę. O tym wyroku będziemy rozmawiać za kilka chwil z panem profesorem Waldemarem Gondarskim. I trwa poranek w Radiu Wnet. Uśmiechamy się do Państwa z krakowskiego przedmieścia 79. U nas jest dzisiaj bardzo, bardzo dużo słońca. Mam nadzieję, że w Białymstoku, Lublinie, w Krakowie, w Szczecinie, we Wrocławiu i w Łodzi, w Bydgoszczy również dużo słońca. Poranek, tak, poranek, a dzisiaj urodziny. Urodziny obchodzi Tom Jones. Urodził się 7 czerwca 1940 roku. To Sir Thomas Jones Woodward, piosenkarz, gitarzysta, prezenter telewizyjny oraz aktor, a więc 100 lat.
Szanghaj.
I Andrzej Zawadzki-Liang, który zazwyczaj jest o godzinie 7.45, dzisiaj o godzinie 8.47 udało nam się połączyć. Dzień dobry, panie redaktorze. Jakieś problemy z połączeniem? Coś w Chinach dzieje się z internetem?
Nie, wszystko w porządku. To tylko moje zajęcia troszeczkę mnie, że tak powiem, przetrzymały. Szczególnie też te rodzinne, bo w dniu dzisiejszym w Chinach ważne wydarzenie. Mianowicie 12 milionów, ponad 12,6 milionów uczniów zdaje ogólnokrajowe egzaminy do szkół wyższych. Jest to największy taki egzamin na świecie. No a wnuczkę mam w domu. No to ktoś musi zająć, bo ona jeszcze ma czas na te egzaminy, jeszcze ma 2 lata do tych egzaminów.
A rozumiem, że to są egzaminy porównywalne do naszej polskiej matury, coś takiego?
Jakby to powiedzieć, to no nie tyle matura, bo to jest jakby połączenie matury z egzaminami wstępnymi. To jest dwa egzaminy w jednym. I na tej podstawie, w zależności ile dana osoba uzyska punktów, oczywiście jakie wyniki, to będzie mogła ubiegać się o dostęp do uniwersytetu. Natomiast o tyle jest to istotne, bo to jest taka, no nie tylko tutaj, jest to po prostu tak w potocznym rozumieniu, że to jest przepustka do dobrobytu. Dlatego, że jak osiągnę wyższe wykształcenie, no to będę miał lepszą płacę, lepsze życie, wynagrodzenie i perspektywy zawodowe. No z tym, że co oczywiście im lepszy wynik, tym się mogę dostać do lepszego uniwersytetu, do lepszej szkoły wyższej.
A jakie przede wszystkim przedmioty w tym roku wybierali młodzi Chińczycy? Rozumiem, że w wieku 16-17 lat są ci zdający?
Tak, no przepraszam bardzo, ale to nie wybierają. Nie ma wyboru. Wybór tylko dotyczy, ale to też w niektórych prowincjach wprowadzają, że dotyczy on języka. Natomiast wszyscy równo odpowiadają, że tak powiem, na te same pytania, z tych samych przedmiotów. Dominuje matematyka, język chiński, jest też angielski, są przedmiotowe, oczywiście też z biologii, plus z innych przedmiotów.
To już może zamknijmy ten temat, chociaż nie, jeszcze zapytam, jakie kierunki są najbardziej oblegane, jakie uczelnie są najchętniej wybierane w Chinach?
A oczywiście to są te topowe uniwersytety, typu właśnie Tsinghua, typu w Pekinie, czy w Szanghaju Fudan. Kierunki głównie są oblegane techniczne, to związane z informatyką, technologiami, finansami, bo to są kierunki, po nich najlepiej płatne zawody, najlepiej płatne. Także tutaj są wyraźnie z tego typu jakby weź dwa kierunki. Z jednej strony takie technologiczno-ekonomiczne plus oczywiście jakby prawnicze, też prawnicze i związane z finansami.
A jak rozmawiamy o finansach, jak rozmawiamy o ekonomii, to oczywiście Chiny i USA, ale także przede wszystkim bezpieczeństwo, dialog bezpieczeństwa w Singapurze. Jakie są reperkusje tych wystąpień, które właśnie miały miejsce podczas tego bezpiecznego dialogu, podczas tej sesji i tych debat?
Tak, to było dość ciekawe spotkanie, bowiem z jednej strony minister spraw obrony narodowej Chin wygłosił na nim swoje pierwsze właśnie publiczne międzynarodowe takie credo, jak to jest określane. Z drugiej strony oczywiście on się nie spotkał z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych, Lloydem Austinem, chociaż media odnotowały, że przy okazji obiadu i kolacji podali sobie ręce i wymienili sobie grzecznościowe słówka. Natomiast to, co jest istotne, to, że narracja ze strony Chin jest zdecydowana i mało tego, chociaż w początkowym wystąpieniu były tylko aluzje do tego, że są kraje, które wykorzystują swoją pozycję i swoje stanowisko dyktując innym krajom, to w końcówce jego wypowiedzi również pojawiły się wręcz oskarżenia w stosunku do Stanów Zjednoczonych i w sposób jednoznaczny, że szczególnie nawiązując do tych wydarzeń, które wszyscy już na pewno wiemy, o tych niebezpiecznych manewrach, czy to okrętu wojennego w cieśninie tajwańskiej, czy samolotów. Wręcz został minister stwierdził, że to Stany Zjednoczone powinny dbać o swój sprzęt wojskowy i nie prowokować, że to jest prowokacja ze strony Stanów Zjednoczonych, a te manewry czy nawet niebezpieczne ruchy są tylko odpowiedzią na ten właśnie tą sytuację, która się właśnie dzieje. Więc to Stany Zjednoczone ponoszą całkowitą winę. Nie mówiąc o tym, że to Chiny będą zawsze reagowały na każde jakiekolwiek tutaj ich działanie. Natomiast jest jeszcze jedna istotna sprawa w tym wszystkim. Mianowicie oczywiście podkreślimy jednoznacznie, że Chiny z całkowitą, stuprocentową i jakkolwiek by tu nie podkreślać szczerością będą chciały dążyć do pokojowego zjednoczenia z Tajwanem i wszelkimi środkami pokojowymi. Natomiast nie odrzucają, i że wręcz, jak zostało powiedziane przez generała i ministra obrony narodowej, że zareagują w sposób zdecydowany, natychmiastowy na wszelkie próby sił zagranicznych, sił zewnętrznych, które by chciały Tajwan oderwać. Czyli jakby to powiedzieć, że ostrzeżenie dla wszystkich, którzy chcą właśnie tutaj po tej stronie ciśnienia tajwańskiej cokolwiek wspomagać i robić. No, ciekawostką jest taką, tutaj raczej myślę, że też ukłon w stronę Chin był ukłon, bo miałem przyjemność oglądania tej całej całego wystąpienia i konferencji niby prasowej w Singapurze. I myślę, że to jest ukłon gospodarzy w kierunku Chin. Tak to odbieram, no bowiem konferencja prasowa trudno było nazwać konferencją prasową. To było coś tak kuriozalnego, że po raz pierwszy w życiu miałem okazję tak widzieć. A mianowicie, po swoim wystąpieniu, dość oczywiście zdecydowanym, był czas na zadawanie pytań przez dziennikarzy. I to był bloki pytań. Było 5 pytań ze strony dziennikarzy, głównie z krajów azjatyckich, na które miał 2 minuty odpowiedzi pan minister. Ponownie było 5 pytań ze strony dziennikarzy i on też miał 2 minuty. Czyli w zasadzie nie odpowiedział na żadne z tych pytań, a to było takie ogólne potwierdzenie tego, co z jego wcześniejszych wypowiedzi. Natomiast tak jak ta konferencja nie dała może zbyt dużo nadziei, tak pojawiające się teraz informacje i sytuacje, jak właśnie to, że przecież szef CIA był z tajną wizytą w Chinach, jak to, że asystent sekretarza stanu był też, a to też w tym samym czasie, kiedy były obrady w Singapurze, konferencji bezpieczeństwa był w Chinach, że być może ten dialog w końcu się ożywi, że być może ten dialog chińsko-amerykański pójdzie do przodu i temperatura zostanie obniżona. Nawet pojawiły się już spekulacje, że być może sekretarz stanu Blinken przyjedzie do Chin w ciągu najbliższych dni, chociaż to są na razie tylko takie spekulacje. Bowiem wyraźnie tu w Chinach jest oczekiwanie, że tak, z jednej strony podtrzymywanie dialogu, podtrzymywanie komunikacji, tylko z tego nic nie wychodzi. Chiny oczekują konkretów, oczekują po prostu, że strona amerykańska podejmie w stosunkach decyzje, które będą sprzyjały Chinom, czy to zniesienie sankcji, czy to z tych celnych, czy nawet właśnie na aktualnego ministra z obrony narodowej. Także tutaj mamy sytuację taką, że owszem, dialog jest, dialog, komunikacja się dzieje może jeszcze na niskim szczeblu, ale konkretów wciąż jest mało.
Konkretów jest wciąż mało i to słyszymy już od dłuższego czasu. Jak wyglądają z kolei reperkusje tej pokojowej misji, panie redaktorze, jeżeli chodzi o pokój oczywiście na Ukrainie i zaangażowanie Chin w te rozwiązania pokojowe?
Tutaj, jakby to powiedzieć, w tej chwili w chińskich mediach ten temat jakby zszedł zupełnie
na dalszy
na taki
plan.
No, nie powiem dalszy, bo była zorganizowana specjalna taka jakby konferencja, na której właśnie pan ambasador Li Hui, przedstawiciel Chin właśnie w sprawie Ukrainy, zabrał głos. Nie wypowiedział nic nowego poza tym, co ja wcześniej państwu relacjonowałem. Wciąż i to są bardzo ogólnikowe stwierdzenia, iż
to co w takim
Chiny
razie
będą...
dominuje teraz chińskie media?
W chińskich mediach w tej chwili dominującym akcentem, jeśli mówimy o Ukrainie, są jakby dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest oczywiście przypatrywanie się, co zrobi prezydent Macron, który głosił, już oficjalnie ogłosił, że przygotowuje konferencję pokojową. I jest ciekawe, właśnie oczywiście nikt nie wychyla się z tym, czy on zaprosi również Chiny na tą, bo na tej konferencji, pokojowej w Paryżu ma być już prezydent Zeleński. Więc tutaj też jest to interesujące. Czy Chiny tylko deklarują, że będą głosiły, że będą wszelkie wysiłki robiły do tego, żeby to zakończyć tą wojnę? Czy jeszcze coś się tutaj wydarzy? Trudno przewidzieć, bowiem myślę, że to chłodne przyjęcie i z różnych stron i bardzo już jasne stanowisko Ukrainy w sprawie pokoju, w sprawie warunków w ogóle pokoju, daleka droga, ale w ogóle rozmów, w ogóle rozpoczęcia czegokolwiek, jakiegokolwiek podjęcia kroków jest jasne i zdecydowane. Stąd myślę, że również tutaj chińska dyplomacja ma co do przemyślenia, aby wiedzieć, jak teraz, jaki kolejny krok zrobić, bo rzeczywiście jest on bardzo, bardzo, bardzo trudny. Bardzo trudny, bo z jednej strony oczywiście jest strona zachodnia, z drugiej strony mają oczywiście Rosję i uwikłania z tym związane.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Andrzej Zawadzki-Liang, Studio Shanghai. Dziękuję za rozmowę i pięknego dnia. U nas piękna pogoda. Mam nadzieję, że w Szanghaju też bardzo ciepło.
No niestety, pogoda nie jest najlepsza. Jak sam raz, bo to jest taki czas pory deszczowej, raz słoneczko, raz ciepło, raz troszeczkę chłodniej, ale również życzę bardzo dobrego dnia i wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Magdalena Uchaniuk, ja już się z państwem żegnam. Ze mną dzisiaj Małgosia Kleszcz, Daniel Chybowski, Konrad Tomaszewski i Jakub Węgrzyn, a Jakub Duszak już ze mną w studio. Dzień dobry, Kubo.
Dzień dobry.
Witamy państwa serdecznie. Ja się żegnam. Kuba wita. Do usłyszenia.
Wybiła 9:00 w tym wydaniu wiadomości. Kopalnia w Turowie ma wstrzymać wydobycie węgla. Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przyspieszenie integracji europejskiej. Komentarz Krzysztofa Bosaka oraz co z elektrownią w Zaporożu po zerwaniu zapory kachowskiej. Komentarz Dmytra Antoniuka. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Czy Polska powinna w czasie zbliżającej się prezydencji w Unii Europejskiej zabiegać o szybsze rozszerzenie struktury o Ukrainę i Mołdawię? Wczorajsze orędzie prezydenta komentował w poranku wnet poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.
To trochę jest zachowanie jak kart, które apeluje o przyspieszenie Bożego Narodzenia. Jeżeli Ukraina ma wejść do Unii Europejskiej, to pewnie wejdzie, bo procesów historycznych zatrzymać się nie da. Natomiast pytanie, czy należy przyspieszać procesy historyczne, które uderzają w podstawę gospodarczego bytu wielu polskich rodzin. To uważam, że nie to jest rolą prezydenta, żeby dbać akurat o te rzeczy, szczególnie, że los Ukrainy obecnie kompletnie nie zależy od takiej deklaracji. Los Ukrainy zależy od wsparcia militarnego i od tego, jak się toczy wojna, a nie od tego, co mówi polski prezydent.
Mówił poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Kopalnia w Turowie ma wstrzymać wydobycie węgla, zdecydował 31 maja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sprawę komentował na antenie TVP Info minister Szymon Szynkowski-Welsenk.
Ten wyrok w sposób szczególny zupełnie nie bierze pod uwagę tego, że kilka procent energii produkowanej w Polsce to jest właśnie energia produkowana tam w Turowie. Między 6 a 8%. No to jest istotny komponent naszego bezpieczeństwa energetycznego i taka prosta decyzja dotycząca zamknięcia no po prostu jest nie tylko niewykonalna, nie jest możliwa jej realizacja bez zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, no ale jest też niesłychanie szkodliwa, byłaby szkodliwa gospodarczo, społecznie, no nie będzie przez rząd realizowana. Podejmiemy wszelkie środki, żeby oczywiście tą decyzję podważyć.
Mówił minister Szymon Szynkowski-Welsenk. W lutym Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznało koncesję dla kopalni Turów do 27 kwietnia 2044 roku. Przeciwko działalności kopalni są niemieccy i czescy ekolodzy. Twierdzą, że działalność kopalni zagraża środowisku. Polska Grupa Energetyczna zapowiedziała, że będzie się odwoływać od postanowienia sądu. Po wysadzeniu zapory Kachowskiej w dolnym biegu Dniepr blisko 2000 gospodarstw na prawym jego brzegu zostało ewakuowanych, informuje Chersońska Obwodowa Administracja Cywilna. W ciągu nocy nie odnotowano żadnych zdarzeń nadzwyczajnych. Intensywność powodzi maleje. Według naszych prognoz poziom wody wzrośnie o kolejny metr w ciągu najbliższych 20 godzin, napisał na swoim profilu społecznościowym szef administracji Aleksander Produkin. Zatopionych ma być według jego słów 1852 domy. Wysadzenie tamy w Nowej Kachowce zagraża zaporowskiej elektrowni atomowej. Co jeśli w zbiorniku kachowskim w ogóle nie będzie wody? Mówił o tym w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
W takim przypadku elektrownia będzie nadal chłodzona. Jeżeli nie będzie wody z Dniepru, to woda będzie dostarczona z specjalnych jeszcze źródeł, które tam są i które tam robią w tej chwili. Najważniejsze, żeby te pojemniki, w których jest woda dla chłodzenia elektrowni, nie byli uszkodzeni przez działania wojenne.
Mówił Dmytro Antoniuk. Cała relacja na Wnet.fm. Na lipcowym szczycie NATO powinny zapaść decyzje o zwiększeniu obecności sojuszu na jego wschodniej flance. Zgodzili się prezydenci państw bukaresztańskiej dziewiątki. W Bratysławie rozmawiali wczoraj również o zagrożeniu ze strony Białorusi i perspektywie członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że batalionowe grupy NATO na wschodniej flance powinny zostać zwiększone do brygad, a ich obecność powinna mieć stały charakter. Przedstawił też postulat umieszczenia na wschodnim skrzydle magazynów uzbrojenia NATO i podkreślił potrzebę zwiększenia wydatków obronnych. W Wilnie NATO musi zasygnalizować gotowość do obrony od pierwszej minuty, powiedział prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Jak zauważył od ubiegłego rocznego szczytu sojuszu w Madrycie, sytuacja bezpieczeństwa w regionie bałtyckim pogorszyła się. W szczycie bukaresztańskiej dziewiątki w Bratysławie wziął udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Z uczestnikami spotkania połączył się też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Prognoza pogody.
Dziś na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Podkarpaciu do 28 w centrum i na Pomorzu. Chłodniej w rejonach podgórskich.